Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód. Rozmawiamy z nich z historykami, wracamy też do historycznych wydarzeń. A dziś między innymi rozmowa o Legionach Piłsudskiego oraz generale Kazimierzu Sosnkowskim. Będziemy mówić też o wystawie Wrastanie, którą od kilku dni można zwiedzać w Zielonej Górze. To wystawa przygotowana przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość, dokumentująca powojenne losy Polski Zachodniej. Na początek 39. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Rozpoczęła się ona dokładnie 2 czerwca 79 roku. Papież pierwszy raz odwiedził Polskę w jej tysiącletnich dziejach. Była to zarazem pierwsza wizyta głowy kościoła rzymskokatolickiego w kraju rządzonym przez komunistów. To podczas tej pielgrzymki padły historyczne dziś słowa.
Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
Z kolei w Gnieźnie, uważanym za kolebkę państwa polskiego, podczas mszy sprawowanej w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Jan Paweł II mówił o papieżu Słowianinie, który ma odsłonić jedność Europy.
Czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje, Zachodu i Wschodu.
Z kolei na Jasnej Górze papież apelował, by Polacy mogli cieszyć się wolnością i poszanowaniem praw narodu. Rok po tej pielgrzymce powstała Solidarność.
Obyście także wy, umiłowani rodacy, wy wszyscy, Polacy, którzy tylu doznaliście udręczeń i cierpień, wojen i okupacji, ponad stuletnich rozbiorów, mogli cieszyć się wewnętrznym pokojem, wewnętrzną wolnością.
Podczas wizyty w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz Jan Paweł II podkreślił, że nie mógł nie przybyć do tego miejsca. Zaznaczył, że odwiedza obóz również jako syn narodu.
Narodu, który doznał w swoich dziejach dalszych i bliższych wielorakiej udręki od drugich. Pozwólcie jednak, że nie wymienię tych drugich po imieniu i nazwisku. Stoimy na miejscu, na którym o każdym narodzie i o każdym człowieku pragniemy myśleć jako o bracie.
Ponad tygodniowy pobyt papieża w ojczyźnie w 1979 roku miał ścisły związek z późniejszymi zmianami w Polsce oraz całej Europie Środkowo-Wschodniej, upadkiem komunizmu i rozpadem Związku Radzieckiego. Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w roku 83 przebiegała już w warunkach zawieszonego przez komunistyczne władze stanu wojennego. Już za chwilę w naszej audycji kolejne tematy.
Historie pisane na nowo.
Dziś rozmowa po kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości IPN. Tym razem gościem był dr Zdzisław Kościański, historyk, regionalista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na tym spotkaniu rozmawialiśmy między innymi o Legionach. No to rozprawmy się na początek z tym legionowym mitem. Pańskim zdaniem Legiony Piłsudskiego, jaka była ich rola w odzyskaniu niepodległości? Czy to li tylko symbol, czy też możemy wręcz zaryzykować twierdzenie, że bez Legionów niepodległości w roku 18 by nie było?
Na pewno jest to pewnego rodzaju symbol. Przez szeregi legionowe przeszło około 30 tysięcy legionistów. Możemy mówić o Legionie Zachodnim, który w skład którego wchodziły trzy brygady, Myślę, że w jaki sposób my jako Polacy, tamte pokolenie, szczególnie może trudne, które trudno nam zrozumieć do końca, bo tamte pokolenie chciało oddać na stos swój życia los, także i oddać swoje życie, swoje rany. Było to pokoleniem, które w jakiś sposób przenosiło ciągłość myśli o niepodległości, bo przecież te wszystkie powstania, począwszy od powstania kościuszkowskiego, te, które się toczyły, miały jeden cel. Cel właśnie odzyskania niepodległości. A ta niepodległość była bardzo mglista, przecież w roku 1914. Ona mogła się zdarzyć może za 20 lat, tak myślano, a może nawet i później. Ale chciano pokazać, ta grupa, która poszła do boju troszeczkę rozgoryczona, kiedy wkroczyła na teren właśnie Królestwa Polskiego, liczono, że tam będzie powstanie przeciwko Rosjanom. Tymczasem okazało się, że droga do Kielc była bardzo smutna, ponieważ tego powstania nie było. To też świadczyło o pewnym wyczekiwaniu. Czy można było domniemywać, że dobry cesarz austro-węgierski, który był już starszym panem, 80-letnim, Franciszek Józef, w ramach tej autonomii, która była, da jeszcze może więcej, ale też nie można było liczyć na pełną niepodległość. Podobnie myślał w zaborze rosyjskim Roman Dmowski przecież wtedy. Owszem, trzy czarne orły rzuciły się na siebie, ale wcale nie było tu jaskółki, że będzie ta niepodległość.
Skoro pojawiły się te grupy, które szły do boju, kim było legionowe pokolenie?
To znaczy, byli to ludzie, którzy wchodzili w skład drużyn strzeleckich, drużyn bartoszowych, którzy w jakiś sposób byli przygotowani paramilitarnie, ćwiczyli swe oko. Czy członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ci, którzy ćwiczyli się w tężyźnie, też przygotowywali się do tego, co może być przydatne. Ale oczywiście ostatnie powstanie styczniowe pokazało, że po prostu powstanie to jest często też wielka, wielka gorycz, ale też i wielkie straty. Także to pokolenie było przede wszystkim pokoleniem ludzi młodych. I do legionów poszli ludzie młodzi, ludzie, którzy byli związani i z uboższymi warstwami. To gdzieś około 60% młodzież rzemieślnicza, chłopska, ale przede wszystkim wśród tych 40% to byli ludzie, którzy byli studentami, ludźmi, którzy kończyli studia, jak w przypadku Kazimierza Sankowskiego, który kończył architekturę, czy w przypadku jak chociażby Wieniawa Długoszowski, który kończył okulistykę. Czyli byli to ludzie, którzy w jakiś sposób mogli rozpocząć normalne życie, życie związane z życiem cywilnym. Ale po drodze, owszem, były jakieś próby związane tutaj z tworzeniem bojówek PPS-u, frakcji rewolucyjnej, czy powstaniem Związku Walki Czynnej we Lwowie, który organizował właśnie Kazimierz Sankowski, Marian Kukiel, którzy podporządkowują się Józefowi Piłsudskiemu. Oni mieli jeden cel. Cel właśnie przygotowania się na wybuch wojny i chcieli w tym wybuchu wojny wziąć udział. Oczywiście nikt się nie spodziewał, że ta wojna wybuchnie 1 sierpnia 1914 roku, ale latem akurat właśnie ci członkowie tych towarzystw strzeleckich byli zgrupowani, przygotowani i bardzo szybko z 2 na 3 stycznia wyrusza pierwszy patrol, który idzie w kierunku granicy. Patrol 7 ułanów. 3 sierpnia Józef Piłsudski przecież wróci się do swoich chłopców. Już mówi, nie jesteście drużnikami, nie jesteście strzelcami, tylko jesteście zalążkiem przyszłej Armii Polskiej. Będziecie mieli orła, on będzie was prowadził. I możecie być i oficerami, możecie być i szeregowcami, a kiedyś sprawdzicie, z szeregowców staniecie się oficerami. To też, myślę, w jakiś sposób pokazuje, kim byli ci ludzie. Pokolenie młodych, niepokornych, rozgoryczonych, że ich nie wita się, że to powstanie nie wybucha w królestwie, ale oni nadal mają tą chęć walki.
Skoro pojawił się ten cytat, jak Piłsudski zwraca się do tych swoich żołnierzy. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną oto rzecz. W powszechnej świadomości legiony funkcjonują jako legiony Piłsudskiego, choć musimy od razu powiedzieć o szeregu innych dowódców, którzy chociażby na początku tak naprawdę odgrywali dużo większą rolę, rolę wojskową niż Józef Piłsudski.
Piłsudski naprawdę nigdy nie dowodził legionami. Piłsudski dowodził kompanią kadrową, pierwszym pułkiem, czy od grudnia 1914 roku dowodził pierwszą brygadą legionów. Był mianowany w listopadzie 1914 roku brygadierem, który dowodził właśnie pierwszą brygadą. Legionami, legionem zachodnim dowodzili Polacy, był wśród nich także Austriak wśród tych dowódców, Kutzner, tutaj Trzaskadurski, Zieliński. O tych osobach nie pamięta się, zapomina się. Tak? Natomiast oprócz pierwszej brygady była druga brygada, nazywana Brygadą Karpacką, a z uwagi na zaciętość w walce nazywana Brygadą Żelazną. No, dzisiaj jakby można powiedzieć przyćmiona osobą Piłsudskiego i pierwszą brygadą. Ale powinniśmy pamiętać o tej drugiej brygadzie. Ale była też od roku 16 toczyła walki na końcu na Wołyniu wspólnie z pierwszą i drugą brygadą, trzecią brygada legionów. Pamiętajmy właśnie także i o pozostałych brygadach. Ale tak to bywa, że mit, osoba, wodza pierwszej brygady, gdzie akurat byli ci poeci, którzy pisali te wiersze, te pieśni, powodowało, że właśnie ta pierwsza brygada przebiła się, zaćmiła także te inne brygady, które też zasługują na naszą pamięć.
Gdybyśmy tylko przy tej pierwszej mieli zostać, jak oni byli uzbrojeni, jak byli przygotowani? Czy to armia z prawdziwego zdarzenia?
Na początku, powiedzmy sobie szczerze, nie była to do końca armia, była to organizacja paramilitarna. Dopiero w sierpniu, pod koniec sierpnia, wywiad austriacki, któremu podlegały te organizacje paramilitarne, zdecydował i arcyksiąże, że one weszły w skład organizacyjny także armii austro-węgierskiej. Kiedy z tych 144 legionistów przekracza granicę z Tadeuszem Kasprzyckim, mają oni, okazuje się, doskonałe karabiny Mannlichery najnowszej generacji. Ale dla pozostałych już, spród tych kilku tysięcy, już tych karabinów nie było najlepszej generacji. Mieli wszystko, co było najgorsze, czego nie chcieli Austriacy. Artylerię, którą nam przydzielano, aż do roku 1915 końca praktycznie otrzymywaliśmy jakieś stare armaty górskie na prog dymny, które były nie z tej epoki. Ale mimo to nasi żołnierze potrafili przy ich pomocy walczyć i to skutecznie walczyć. Często się okazywało, że jak chociażby generał Ludendorff, słynny generał Ludendorff, który dowodzi wojskami niemieckimi w walce z Rosjanami, stwierdził, że legioniści, Polacy, to jest doskonała armia, w przeciwieństwie bardzo krytycznie patrzył na Austriaków. To też o czym świadczy.
Pojawił się już w naszej rozmowie generał Kazimierz Sosnkowski, z jednej strony wojskowy, ale też polityk, postać, która przez długi czas pozostaje, możemy powiedzieć, w cieniu Józefa Piłsudskiego. Co to za postać? Człowiek często zapomniany, pomijany, możemy nawet powiedzieć wręcz marginalizowany.
No tak to bywa w historii, że o jednych mówimy więcej. Natomiast wśród wodzów różnego rodzaju, prawda, czasami zapominamy o tych, których powinniśmy mówić także. Przede wszystkim jedną skazę, jaką miał generał Sosnkowski, to był człowiek prawy. I ta prawość może mu przez życie gdzieś tam przeszkadzała. Natomiast tak to bywa, że politycy nie zawsze pamiętają o tej prawości. Generał Sosnkowski, ten najbliższy współpracownik, któremu tworzył Związek Walki Czynnej w roku 1908, wiedział, że należy ten związek oddać Piłsudskiemu. Stał obok niego. Wśród wielu pseudonimów, jakich miał, to miał pseudonim Szef. On był tym drugim, on był tym powiernikiem, on był tym, który dowodził, jak było trzeba, jak nie było komendanta, między innymi pod łowczówkiem, kiedy to skutecznie walczy z wojskami rosyjskimi. Za te walki otrzymuje między innymi Order Virtuti Militaris w Polsce Niepodległej. Zostanie dostrzeżony przez Austriaków, też zostanie oznaczony. Jak będzie trzeba, jest znów tym szefem. Będzie znów dowódcą przez krótki okres czasu, w późniejszym okresie już Polski w walce z bolszewikami w 1920 roku. Potrafił być dowódcą, był skuteczny, między innymi waleczny w bitwie tej największej legionowej pod Kostiuchnówką. A więc możemy powiedzieć, że jest to i wojskowy, jest to i także polityk, bo w pewnym okresie była politykiem, ale przede wszystkim jest to człowiek prawy. Prawy, który patrzy na prawdę. Prawdę i mówi tą prawdę. I tak ta prawda między innymi spowodowała, że utracił w 1944 roku stanowisko naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych. Został skazany na banicję i aż do roku 1949 roku Anglicy to spowodowali, nie mógł opuścić Kanady, nie mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, nie mógł wyjechać do Wielkiej Brytanii, gdzie przecież były ośrodki kombatanckie, gdzie też mógł wcielić się w pracę zjednoczeniowe polskiej emigracji.
Jako wojskowy dał się poznać jako sprawny organizator, także autor Krzyża Walecznych nadawanego praktycznie bezpośrednio na polu walki. Natomiast jako polityk próbował szukać porozumienia między obozem narodowym Dmowskiego a obozem Piłsudskiego i to chyba w okresie, kiedy było to już tak naprawdę próba łączenia ognia z wodą. Jeden z biografów generała Sosnkowskiego, Ireneusz Wojewódzki z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pisał o nim wręcz jako o Hamlecie.
I myślę, że to właśnie pokazuje, że on był człowiekiem, który dla niego liczyła się właśnie ta państwowość, sprawy polskie były najważniejsze. Nie podziały, a właśnie Polska. I myślę, że całe życie dla niego było tym wyzwaniem. I nawet to wyzwanie niekiedy prowadziło go do trudnych decyzji. Tak jak właśnie ten rozkaz numer 19 w roku 1944, czy nawet do podjęcia próby samobójczej, kiedy Józef Piłsudski dokonuje zamachu majowego w 1926 roku.
Na koniec wracamy do Legionów. Zanim Legiony powstały, mieliśmy Związek Walki Czynnej, drużyny bartoszowe, różnego rodzaju organizacje strzeleckie, paramilitarne itd. To wszystkie te organizacje, które przez wiele lat dawały nadzieję, podtrzymywały tego ducha walki o niepodległość. I teraz, jeżeli mielibyśmy przenieść się najbliżej naszych dzisiejszych terenów, to, że ta nadzieja była podtrzymywana, widzieliśmy już na przełomie roku 18-19, gdy ochotnicy nie mieli problemu, by iść do Powstania Wielkopolskiego.
No właśnie, oni szli, bo tak chcieli. I właśnie to są te pokolenia. I myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, przenosząc to na czas dzisiejszy, przede wszystkim musimy mówić o pewnych postawach. Czy te postawy, gdyby zaszła taka potrzeba, się pokażą? Myślę, że one się ukażą, ale trzeba cały czas mówić, trzeba uświadamiać o tym, pokazywać te wzorce. Niestety nie potrafimy tego dobrze robić. Myślę, że przede wszystkim powinny powstać filmy fabularne, które w jakiś sposób by przybliżały te postacie, ale w sposób taki właśnie, który by trafiał do młodego człowieka. Bo myślę, że dzisiaj często potrafimy dobrze robić uroczystości różnego rodzaju.
Chociaż coraz częściej pokazujemy tych bohaterów sprzed lat jako dziś bohaterów popkultury.
Popkultury. I to właśnie to jest ta forma, prawda? Jeżeli mamy pieśni piosenki śpiewane przez Peje, prawda, czy inne zespoły, i to do młodych trafia, to nie przeszkadzajmy my, tylko raczej propagujmy to, prawda? Myślę, że to jest takie podejście. Idźmy szerokim frontem i to, myślę, jest ważne. Także działania i IPN-u, i innych instytucji, myślę, są jak najbardziej pożyteczne. Pożyteczne i pokazujące, że jednak mamy wiele do zrobienia, że ten czas właśnie Polski Ludowej, kiedy o pewnych rzeczach nie można było mówić albo je zohydzano, to teraz wreszcie mówmy, ale w sposób atrakcyjny i taki, który trafi.
Doktor Zdzisław Kościański, historyk, regionalista, po kolejnym spotkaniu z cyklu Akademia Niepodległości IPN w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Historie pisane na nowo.
W kolejnej części naszej audycji opowiemy o projekcie Wrastanie, Ziemie Zachodnie i Północne. Naszym gościem w studiu Radia Wrocław jest dr Katarzyna Bok-Matuszek z Ośrodka Pamięci Przyszłość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pod tym właśnie hasłem Wrastanie, Ziemie Zachodnie i Północne ośrodek przygotował specjalną wystawę. Przesunięcie w 1945 roku granic pociągnęło za sobą konsekwencje polityczne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Odbudowa wojennych zniszczeń i więzi społecznych, oswajanie obcej przestrzeni i kultury składają się właśnie na proces tego tytułowego wrastania przedwojennych mieszkańców w Nową Polskę. W ten właśnie sposób wystawę reklamujecie.
To jest wystawa, która opowiada o pierwszych powojennych latach na tych terenach, które na skutek II wojny światowej znalazły się w granicach Polski. Opowiadamy o niej w taki specyficzny sposób, ponieważ postanowiliśmy pokazać to, co się tutaj działo przez te pierwsze lata z perspektywy ludzi, którzy tutaj się znaleźli w tych trudnych powojennych okolicznościach. Dlatego wystawa ma dużo takich elementów związanych właśnie z takimi osobistymi historiami ludzi, którzy tutaj przyjechali albo którzy tutaj już byli, bo to, co chcemy pokazać przez zdjęcia, przez filmy, które na wystawie można zobaczyć, to, w jaki sposób na wielu poziomach dokonała się tutaj pewna taka jakby integracja, czy właśnie proces tego oswajania ziem, ponieważ zarówno ci, którzy tutaj przybyli, musieli oswoić tą nową rzeczywistość, trudną dla nich, dlatego że odmienną od tego, co znali do tej pory. Ci, którzy tutaj zostali, Polacy, tak zwana ludność autochtoniczna, która jeszcze przed wojną zamieszkiwała te tereny, a po wojnie została tutaj w Polsce już, musiała zmierzyć się też z zupełnie nową rzeczywistością. To wokół nich zmienił się świat, mimo tego, że zostali we własnych domach. I jakby taki trzeci poziom to działania ze strony władz centralnych czy w ogóle administracji państwa polskiego, które musiały w jakiś sposób włączyć te tereny, zintegrować z resztą Polski. A w tym trudnym powojennym czasie to była dla Polski racja stanu, utrzymanie tych terytoriów w granicach państwa polskiego, w granicach, które długo pozostawały nieustalone, co komplikowało jeszcze całą sytuację i to na poziomie politycznym, ale też na poziomie społecznym i takim osobistym jednostek, z których bardzo wielu długo myślało, że będzie wracać do swoich domów pozostawionych na Kresach czy gdzieś w centralnej Polsce.
No to my teraz na chwilę od samej wystawy odejdziemy. Jak wyglądała ta powojenna codzienność? Jak mówi pani, w tym codziennym życiu było dużo konfliktów, dużo problemów, no ale też z pewnością nadzieja, no bo oto zakończyła się wojna.
Dokładnie. Jedna z części tych naszej wystawy opowiada o emocjach, które towarzyszyły ludziom w tych pierwszych powojennych latach. I to są emocje bardzo skrajne. To z jednej strony są wszystkie negatywne emocje wynikające z dopiero zakończonej wojny. To jest bardzo żywa trauma, którą ludzie wynieśli ze sobą z wojny. Każdy kogoś stracił, coś stracił. Stracił najlepsze często lata swojego życia, więc to się przejawiało w różnych działaniach i próbach albo odcięcia się od tej rzeczywistości wojennej i jak najszybszego rozpoczęcia nowego życia, albo właśnie rozpamiętywania cierpienia, tęsknoty, poszukiwania członków rodziny, która po wojnie się rozproszyła, i to poszukiwania w trudnych okolicznościach, bo w zupełnie nowym miejscu, w którym ci ludzie się po wojnie znaleźli, jeśli trafili tutaj na ziemie zachodnie i północne. Więc te emocje z jednej strony właśnie były takie bardzo negatywne, pełne cierpienia i poczucia straty, a z drugiej strony niesamowity entuzjazm, radość z tego, że wojna się skończyła, że wreszcie możemy zacząć na nowo, że szkoda tracić czasu teraz. Musimy jak najszybciej właśnie odbudować tą rzeczywistość, która jest dookoła nas, oswoić ją, żeby jak najszybciej poczuć się tutaj u siebie, właśnie zacząć to nowe życie. Więc takie emocje tym ludziom towarzyszyły, a problemy były bardzo różne. Od takich zupełnie podstawowych, materialnych problemów. Te tereny były bardzo zniszczone na skutek działań pod koniec II wojny światowej. W związku z tym trzeba było fizycznie odbudować nie tylko domy, ale też fabryki, infrastrukturę miast i wsi. Trzeba było zbudować linie tramwajowe, uruchomić zakłady pracy, ale też, nie wiem, piekarnie, cokolwiek, wszystko, co było praktycznie potrzebne do normalnego funkcjonowania. Trzeba było oswoić rzeczywistość poprzez zastąpienie niemieckich nazw ulic i nazw miast nazwami polskimi. Trzeba było poznać te tereny, które były zupełnie obce pod względem też takim kulturowym, krajobrazowym, przyrodniczym. Rolnicy, którzy przyjeżdżali tutaj z Kresów Wschodnich, musieli poznać inny rytm przyrody, która tutaj funkcjonowała, więc z takimi rzeczami musieli się też zmagać, ale masa też takich różnych komplikujących zjawisk na poziomie międzyludzkim. To znaczy, mimo tego, że na te tereny przyjeżdżali Polacy, to byli Polacy różni. To byli ludzie z Kresów Wschodnich, którzy mówili swoją gwarą, mieli swoje tradycje, zwyczaje. Ludzie z Polski Centralnej, którzy trochę inaczej traktowali tych zaburzan, kresowiaków, którzy tutaj docierali. Więc też mimo tego, że to byli Polacy, wszystko Polacy identyfikowali się z tą polskością, to bardzo się od siebie różnili. Mamy bardzo wiele takich relacji, znamy wiele wspomnień ludzi, którzy mówią, że w tych pierwszych chwilach, kiedy tutaj się osiedlali, to osiedlali się właśnie w takich grupach po to, żeby się poczuć bardziej taką wspólnotą. Całe wsie osiedlały się wspólnie, ci centralacy tak zwani trzymali się razem. Ci, którzy tutaj pozostali, tak zwana ludność autochtoniczna, też trzymali się razem, bo przez tą napływową ludność często byli traktowani po prostu jako Niemcy, co też powodowało kolejne konflikty i trudności w tych pierwszych chwilach zadomawiania się tutaj.
I to, o czym pani teraz powiedziała, z pewnością pozwala nam mówić o specyfice ziem zachodnich, czyli dzisiejszego Wrocławia, Szczecina, Gorzowa, Zielonej Góry. Tutaj ta rzeczywistość powojenna była nieco inna niż w Warszawie, Łodzi czy Krakowie.
Bardzo to się różniło i to jest coś, co stanowi też właśnie w szczególności o specyfice tych terenów. To jest to takie właśnie doświadczenie powojenne wymiany ludności i konieczności zakorzenienia się w zupełnie nowej rzeczywistości. Właśnie tak jak wspomniałam, obcej kulturowo, niemieckiej, więc kojarzącej się też po wojnie bardzo negatywnie w różnych wymiarach. Oprócz tych terenów, które pan nakreślił, tych części zachodnich, jeszcze mamy Warmię i Mazury, więc Olsztyn, który też doświadczył tych procesów przed wojną, to była część państwa niemieckiego, w związku z tym tam również dokonała się ta ogromna wymiana ludności. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, którym zajmują się teraz badacze, również my w naszych działaniach staramy się ten temat zgłębiać. Pytanie o to, czy na skutek tych wspólnych doświadczeń powstało coś takiego jak tożsamość mieszkańca ziem zachodnich i północnych. Czy możemy mówić o czymś takim jak zjawisko właśnie takiej wspólnej dla mieszkańców tych terenów tożsamości czy jakiegoś elementu tożsamości. Na to pytanie nie mamy jeszcze prostej odpowiedzi. Wielu badaczy skłania się do tego, żeby twierdzić, że raczej silniejsza jest taka tożsamość regionalna, więc Dolnoślązaków, Mazurów, Warmiaków, Górnoślązaków niż właśnie mieszkańca ziem zachodnich. No ale to jest zagadnienie do zbadania, bo to wspólne doświadczenie właśnie przy bycia tutaj skądś, bycia skądś właśnie, a nie stąd w tym pierwszym, drugim czy nawet trzecim pokoleniu po wojnie, jest bardzo silne i jeszcze widoczne.
Bo to pytanie o to, czy proces odbudowy wojennych zniszczeń, czy też budowy nowego polskiego społeczeństwa i nowej Polski, to jest pytanie tak naprawdę o stan badań. Jak pani mówi, może jeszcze wszystkich odpowiedzi nie możemy udzielić. No to nie będę pytał może o stan tych badań, ale o stan upamiętnienia historii po II wojnie światowej na ziemiach zachodnich. Wszystko już zrobiliśmy, chociażby dzięki takim wystawom, jak wystawa w Rastanie.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tematów, które warto jeszcze zgłębić i które warto też później popularyzować właśnie przez takie projekty jak wystawa, którą można już oglądać w Zielonej Górze, jest jeszcze całe mnóstwo. Ośrodek Pamięć i Przyszłość od początku praktycznie swojej działalności, od 10 ponad lat, prowadzi właśnie takie działania badawcze, stara się wokół siebie zgromadzić środowisko naukowców, którzy te tematy zgłębiają. Powstała już cała seria konferencji i publikacji pokonferencyjnych, w których można takie poszczególne tematy związane też z tymi terenami poznać. Ostatnio w ubiegłym roku też przy okazji pierwszego otwarcia wystawy Wrastanie zorganizowaliśmy taką konferencję pod tytułem Na swoim, u siebie, wśród swoich, ze znakami zapytania, ziemie zachodnie i północne w pierwszych latach po wojnie. I na tej konferencji pojawiło się mnóstwo nowych, ciekawych zagadnień, które sięgają właśnie do takiego życia codziennego, życia społecznego ludzi na tych terenach właśnie w tej trudnej powojennej rzeczywistości. Jest to ogromny obszar badań, który jeszcze można zagospodarować. Te badania od dekad prowadzą też nasi współpracownicy, ponieważ wystawa Wrastanie nie jest tylko dziełem Ośrodka Pamięci Przyszłość, ale takiego konsorcjum pod nazwą Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. I to jest taka bardzo silna współpraca 5 instytucji publicznych, które właśnie w różny sposób zajmują się badaniem i popularyzowaniem wiedzy o przeszłości i teraźniejszości tych terenów przyłączonych po II wojnie światowej do Polski. Oprócz Ośrodka Pamięci Przyszłość to jest Instytut Zachodni z Poznania, Ośrodek Badań Naukowych imienia Wojciecha Kętrzyńskiego z Olsztyna, Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu. I my łączymy nasze siły po to, żeby właśnie pogłębiać te badania i właśnie w taki sposób je popularyzować, między innymi przez wystawę, która ma już swoją 4. odsłonę obecnie w Zielonej Górze. W tym roku pojedzie jeszcze do Olsztyna, do Poznania, do Warszawy, a więc do tej centrali, gdzie ten temat może najmniej jest znany do tej pory.
A wcześniej byłam już w Szczecinie, Wrocławiu i Opolu. Reakcje?
Reakcje są bardzo pozytywne. Wystawa podoba się zwiedzającym. Taką naszą próbą pozyskania takiego widocznego efektu tego, czy wystawa w jakiś sposób przemówiła do zwiedzających, jest jej ostatni element, który Państwo mogą zobaczyć, przechodząc całą tą ścieżkę, ten labirynt naszej wystawy. Na końcu umieściliśmy mapę i naklejki, które każdy może sam na tej wystawie umieścić. To są dwie naklejki, z których jedna ma na sobie wizerunek domku, druga pociągu. W taki symboliczny sposób prosimy zwiedzających, żeby zaznaczyli, skąd przybyli i gdzie czują się u siebie. I to jest bardzo ciekawe, bo po każdej z tych trzech poprzednich odsłon wystawy uzyskaliśmy zupełnie nowe, ciekawe obrazy. Oczywiście tam, gdzie wystawa jest akurat pokazywana, tam mamy kumulację tych domków, prawda, czyli tych oznak tego, że ludzie tutaj właśnie czują się u siebie, więc we Wrocławiu mieliśmy obklejony cały Dolny Śląsk. Natomiast ciekawe jest, skąd ludzie przybywają tutaj na te tereny i jak zaznaczają miejsce, z którego oni albo ich przodkowie przybyli. No, ciągle jeszcze żyją wśród nas osoby, które pamiętają te wielotygodniowe podróże z Kresów Wschodnich czy okoliczności przyjazdu tutaj z centralnej Polski, z Kieletczyzny czy z innych terenów, czy z zachodu, ponieważ po wojnie wracali na przykład z Francji czy z robót przymusowych w Niemczech. I to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że to, o czym chcieliśmy opowiedzieć, to zjawisko właśnie oswajania tych terenów, poczucia bycia nie stąd, ale oswajania się w tej nowej rzeczywistości w jakiś sposób do zwiedzających przemawia, bo przyklejają te naklejki i później bardzo pozytywnie też komentują właśnie naszą wystawę.
Proszę opowiedzieć jeszcze właśnie w kilku słowach o samej wystawie, o jej kształcie. Jak pani wspomniała, ten element interaktywny na koniec, tak możemy go określić, no ale wystawa to przede wszystkim kilkaset archiwalnych zdjęć, filmów, no i co też bardzo ważne, wspomnienia, relacje świadków historii.
Tak, staraliśmy się pokazać tą wystawę właśnie na tej wystawie jak najciekawsze świadectwa tamtych czasów. To, o czym należy wspomnieć, to jest niesamowita, unikalna kolekcja zdjęć, które są w posiadaniu Instytutu Zachodniego. To są zdjęcia wykonane przez taką specjalną ekspedycję, która od 1947 do 1950 roku po prostu jeździła z Instytutu Zachodniego po tych terenach i dokumentowała ich obecny stan. I oprócz tego, że mamy dzięki temu mnóstwo fantastycznych zdjęć, zdjęć krajobrazów, infrastruktury, domów, to co jeszcze cenniejsze, mamy przepiękne zdjęcia ludzi, którzy tam w tym czasie mieszkali. I to zarówno właśnie tej ludności autochtonicznej w pięknych strojach ludowych, Ślązaków, mieszkańców Babi Mojszczyzny, Warmiaków i Mazurów, jak i też zdjęcia ludzi, którzy przybywali, którzy siedzą na progu swojego nowego domu, który jeszcze niedawno był domem Niemców, którzy ten dom musieli opuścić. Więc zdjęcia są naprawdę unikatowe i warto się im przyjrzeć, tym pięknym twarzom ludzi, których możemy na tych zdjęciach zobaczyć. Mamy też wspomnienia, tak jak pan powiedział, chcieliśmy pokazać te historie takie osobiste, żeby nie tworzyć takiego, powiedzmy, podręcznikowego obrazu historii, która się po prostu wydarzyła. Chcieliśmy pokazać, jak to z perspektywy poszczególnych ludzi wyglądało, jak, z jakimi emocjami oni się musieli mierzyć, z jakimi dramatami, konfliktami, dylematami, w jaki sposób radzili sobie z tą nową rzeczywistość, więc takich wspomnień można i odsłuchać na tej wystawie i je przeczytać. Kilka takich prostych interakcji pozwalają też w jakiś sposób się angażować po to, żeby odkryć elementy, jakby nową wiedzę też na temat tego, co możemy tam zobaczyć. Jest też kilka takich miejsc, których znaczenie można, czy takich elementów, których znaczenie można odkrywać. Ja może zdradzę jeden mój ulubiony. Osobom zwiedzającym wystawę towarzyszy specyficzna muzyka. To jest utwór Krzysztofa Komedy z filmu Prawo i Pięść, tutaj w wykonaniu Leszka Możdżera. I to jest utwór, który jest trochę taką tutaj myślą przewodnią towarzyszącą tej wystawie. Pierwsze słowa śpiewane przez Edmunda Fettinga w tej piosence z filmu Prawo i Pięść to ze świata czterech stron. I to idealnie oddaje to, skąd ci ludzie tutaj przybyli, skąd się tutaj znaleźli i daje taki specyficzny klimat do odkrywania właśnie tego, co wynika z tego, że w jednym miejscu znajdują się nagle ludzie z różnymi doświadczeniami, z różnymi historiami, z różnymi swoimi upodobaniami, tradycjami. I co z tego powstaje? Jak wyjątkowa rzeczywistość, kultura, otwartość też na innych rodzi się właśnie z tego, że dochodzi do zetknięcia tak różnych ludzi, którzy wspólnie zaczynają oswajać obcą dla siebie rzeczywistość.
Wiemy zatem, jak wygląda sama wystawa. Z okazji jubileuszu stulecia niepodległości ona została objęta narodowym patronatem prezydenta. No i chyba jednym z takich symboli tego przedsięwzięcia jest oto fakt, że my prezentujemy ją w stulecie niepodległości, ale w dużej mierze dotyczy ona miejsc, w których rok 1918 niepodległości i polskości jeszcze niestety nie przyniósł.
To prawda, jednak ten czas odzyskania niepodległości był poniekąd w ludziach, którzy tutaj przyjechali. Ci ludzie doświadczyli tego odzyskania niepodległości. W większości, w dużej mierze to byli ludzie dorośli, którzy pamiętali rok 18, 22, 20, więc przynieśli to ze sobą i to jest rzeczywiście pytanie, nad którym się wszyscy zastanawiają, w jaki sposób tutaj na tych terenach obchodzić właśnie to stulecie niepodległości. Ośrodek Pamięci Przyszłość na tę okazję przygotował projekt, który realizujemy. Właściwie dwa takie projekty, o których warto wspomnieć, bo one też swoim zasięgiem obejmują całą Polskę. Jednym z tych projektów to jest projekt 100 stulatków na stulecie, w którym staramy się trafić do osób, które urodziły się około 1918 roku. I których życie, przez których historię będziemy się starali później opowiedzieć właśnie historię tych 100 lat niepodległości Polski. My z tymi osobami nagrywamy takie relacje biograficzne, w których oni opowiadają o swoim życiu, zadajemy im pytania dotyczące ich postrzegania tej historii Polski, tych ostatnich 100 lat historii Polski. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie na tych terenach przyłączonych do Polski na skutek II wojny światowej znajdujemy mnóstwo takich osób, które właśnie łączą trochę tą historię. Takich osób ciągle poszukujemy w całej Polsce, więc tutaj od razu skorzystam z okazji i zaapeluję, czy poproszę, jeżeli znają Państwo takie osoby, to bardzo prosimy o skontaktowanie ich z nami. My przyjedziemy gdziekolwiek oni są, nagramy ich historię, później pokażemy je na wystawie i w publikacji, którą z okazji stulecia niepodległości chcemy przygotować.
Można kontaktować się z Ośrodkiem Pamięci i Przyszłość we Wrocławiu. Można też oczywiście skontaktować się z naszą redakcją. My te kontakty przekażemy. Rozmawialiśmy o wystawie Wrastanie Ziemie Zachodnie i Północne. Przez najbliższe 4 tygodnie wystawę można oglądać w centrum Zielonej Góry, a my dziś rozmawialiśmy z współautorką wystawy, dr Katarzyną Bok-Matuszyk z Ośrodka Pamięci i Przyszłość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Co czeka nas w najbliższym czasie? W kolejnej części audycji mamy zaproszenia na spotkania z historią w tle. W najbliższą środę w Muzeum Ziemi Lubuskiej spotkanie zatytułowane Elementy obronne architektury Zielonej Góry. Dotyczyć będzie nieco zapomnianych już budynków obronnych. W Zielonej Górze należały do nich m.in. 3 bramy miejskie, zamek oraz mury biegnące niegdyś wokół miasta. To spotkanie w środę o 14.30 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Także w środę o 17.00 w Gorzowskiej Bibliotece otwarcie wystawy Polaków i Niemców Podróż pociągiem przez epoki od kolei berlińsko-frankfurckiej do regionalnego ekspresu. Wystawa połączona będzie z wykładem doktora habilitowanego Jana Musekampa z Uniwersytetu Europejskiego w Jadrina w ramach cyklu spotkań pod wspólnym tytułem Nowa Marchia, Prowincja Zapomniana, Ziemia Lubuska, Wspólne Korzenie. To środa, Gorzowska Biblioteka, godzina przypomnę 17, a w czwartek Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na czwarte z kolei spotkanie z cyklu o archeologii przy kawie. Paweł Stachowiak z muzeum opowie o wielkiej bitwie w małej wiosce. Chodzi o bitwę z 23 lipca 1759 roku pod Kijami lub, jak kto woli, Pałckiem niedaleko Świebodzina. Archeolog na pobojowisku będzie mówił o tym, jak z ziemi wydobywa się źródła historyczne. Przypomnijmy, prelegentem Paweł Stachowiak z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To spotkanie w czwartek o godzinie 18 w Auli B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Wojska Polskiego. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek radiowej powieści Ucieczki z PRL Jarosława Molendy w adaptacji firmy Osorno. To historie Polaków, którzy często w sensacyjnych bądź tragicznych okolicznościach uciekali z Polski Ludowej.
Historie pisane na nowo.
Odcinek 38. Okoliczności śmierci Bielańskiego do dziś budzą kontrowersje. Na przykład z wniosków Komisji Badania Wypadków Lotniczych wynika, że ponieważ Bielański nie podporządkował się żadnemu wezwaniu, został przechwycony przez myśliwce CSLA z zamiarem uniemożliwienia mu ucieczki. Im bliżej był granicy państwowej, tym niebezpieczniej manewrował na minimalnej wysokości około 10 metrów. Podczas ostatniego ostrego zakrętu w prawo przed wysokimi drzewami w odległości 12 km od granicy samolot zaczepił skrzydłem o ziemię i się rozbił. Ale w dołączonym do raportu Polsko-Czechosłowackiej Komisji protokole z sekcji zwłok przeprowadzonej 17 lipca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bratysławie lekarz sądowy napisał, że bezpośrednią przyczyną śmierci był szok urazowy w wyniku przerwania rdzenia kręgowego, rozdarcia płuc i wątroby i znacząca utrata krwi. Odniesione urazy okazały się całkowicie śmiertelne. Żadne z obrażeń znalezionych na ciele Bielańskiego nie było spowodowane strzałami z broni palnej, wybuchem materiałów wybuchowych, ani odłamkami z eksplozji materiałów wybuchowych. We krwi ani w moczu zmarłego nie stwierdzono obecności etyloalkoholu. Z biochemicznej analizy wynika również, że pilot przed śmiercią był od dłuższego czasu poddany bardzo silnemu stresowi psychicznemu. Jeszcze nad nim krążyłem, robiłem kółka, twierdzi jeden z pilotów. Miałem trochę paliwa, więc obserwowałem, jak ten samolot przechylił się, zahaczył skrzydłem o ziemię i zaczął płonąć. Palił się bardzo, więc musiał mieć jeszcze dużo paliwa. Patrzyłem, czy przypadkiem ktoś nie wyjdzie z kabiny, czy ktoś nie przeżył. Nikt nie wyszedł, a samolot spłonął. W Polsce rodzina pilota o zestrzeleniu samolotu dowiedziała się w dziwnych okolicznościach. Był lipiec, trwały wakacje, relacjonuje córka Dionizego. Wyjechałyśmy z mamą do babci, która mieszkała w Jeleniej Górze. W dniu, w którym doszło do zestrzelenia, ktoś sprawdzał, gdzie jesteśmy. Następnego dnia do domu babci przyjechała milicja i zabrała mamę na komendę. Pytano ją o tatę, czy się z nią ostatnio kontaktował i czy wie, gdzie on jest. Odpowiedziała, że rozmawiali kilka dni temu i że planowali na najbliższe dni wspólne biwakowanie ze znajomymi. Przyznała, że czeka na niego, bo ma lada dzień przyjechać z Gawłówka, gdzie pracuje przy opylaniach. Co się stało? Spytała na koniec, coraz bardziej zdenerwowana. Było włamanie do państwa mieszkania, usłyszała. Musimy pilnie zabrać panią do Opola. Drzwi do mieszkania były zapieczętowane, jakby rzeczywiście ktoś się włamał. Okazało się jednak, że nic nie zginęło, a milicja zarekwirowała prywatne rzeczy pilota. Mapy lotnicze, jakieś zapiski i notes z adresami. Teresę Bielańską poddano ponownej indagacji. Czy wie, gdzie jest jej mąż? Przeczuwała, że dzieje się coś złego, ale o śmierci męża dowiedziała się później. Najpierw ktoś zadzwonił i spytał, kiedy pogrzeb? Po czym szybko się rozłączył, pozostawiając kobietę w kompletnym szoku. Po paru dniach oficjalnie zadzwoniono z ZUA z Wrocławia. Składając kondolencje, poinformowano o nieszczęśliwym i tragicznym w skutkach wypadku. Nie miano tylko pewności, gdzie wypadek się wydarzył, czy na terytorium byłej Czechosłowacji, czy NRD. Nie podano żadnych innych wyjaśnień. Dochodziły do wdowy różne informacje, między innymi taka, że w Radiu Wolna Europa mówiono o zestrzeleniu nad Czechosłowacją cywilnego samolotu, którym grupa polskich oficerów próbowała uciekać na zachód. Teresa Bielańska nie otrzymała żadnej oficjalnej informacji o tym, co się stało naprawdę. Z wyjątkiem jakichś dokumentów w języku czeskim, z których wynikało, że mąż zginął w wypadku. Nie mogła pojechać zrobić identyfikacji zwłok, relacjonuje córka Anna. W nekrologu było napisane, że zginął w katastrofie. Pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym Opole Półwieś. Mama opowiadała, że to był tak zwany pogrzeb cywilny. Pomylone były nawet daty pogrzebu, inna w nekrologu, inna w prasie. Dziś domyślam się, że mogła to być celowa pomyłka, żeby nie wszyscy znający ojca dotarli na cmentarz. Trumna przywieziona została z Bratysławy i była zapieczętowana. Przed pogrzebem kilka osób z rodziny zebrało się przy trumnie. Chyba to było w kostnicy cmentarnej i dziadek chciał otworzyć wieko tej trumny, by sprawdzić, czy rzeczywiście leży w niej ojciec, ale nie dało się go podważyć. A potem ktoś obcy wszedł i dziadek więcej nie próbował. Po śmierci Dionizego Bielańskiego wokół rodziny zapanowała cisza, a krąg znajomych się zawęził. Niektórzy ludzie przestali przyznawać się do znajomości z rodziną. Zostali przy nas prawdziwi przyjaciele i otoczyli nas opieką, wspomina Anna. Mama miała 30 lat, a my z siostrą byłyśmy małymi dziewczynkami. Po śmierci taty mama bardzo długo walczyła, by dowiedzieć się cokolwiek o okolicznościach śmierci jej męża, by poznać prawdę. Jeździła do Wrocławia, jeździła do Warszawy, ale w tej walce była całkowicie osamotniona. Nikt nie chciał jej pomóc. Wszyscy nabierali wody w usta i po prostu ją zbywali. W którymś momencie zaczęła odbierać anonimowe telefony, w których ktoś życzliwie sugerował, by zajęła się dziećmi. Bałam się, przyznawała. Wokół mnie zapadła absolutna cisza. Starałam się chronić przed tą atmosferą grozy dzieci. Innym razem ktoś mówił, że Dyzio miał oprócz nich inną rodzinę, a to straszył, że jeśli nie przestanie chodzić koło sprawy, coś złego przytrafi się jej albo córkom. Ostatni telefon tego rodzaju zdarzył się jeszcze w 1984 roku. Na ironię losu zakrawa fakt, że ten tragiczny epizod rozegrał się na krótko przed 1 sierpnia 1975 roku, kiedy to w Helsinkach, w obecności najwyższych przedstawicieli 33 europejskich państw, w tym również Czechosłowacji i Polski Ludowej oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych, został podpisany akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w którego treści kwestia przestrzegania wolności i praw człowieka zajmowała poczesne miejsce. Nie mogło to już jednak zmienić tego, że Dionizy Bielański stał się jeszcze jedną z wielu niepotrzebnych ofiar zimnej wojny.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.